Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Wita się Barbara. Program realizuje Krystian. Bardzo miło witam, Krystianie. Cieszę się, że jesteś dzisiaj w tej audycji. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o osobach chorych na trąd, bowiem jest Światowy Dzień Osób Chorych na Trąd. Ci, którzy słuchali modlitwy i modlili się razem z Ojcem Świętym w modlitwie Anioł Pański, słyszeli, że po modlitwie Ojciec Święty również wspomniał o tym, że jest dzień, właśnie określił to tak, że jest dzień walki z trądem. Pewnie można to też tak nazwać, bo kiedy wspominamy o osobach chorych na trąd, to przecież myślimy o tym przede wszystkim, jak tym osobom pomóc. Przeczytam może z apelu na Dzień Trędowatych wydanego przez Fundację Raoula Follero. Przeczytam kilka informacji. Czy wiecie, że co 3 minuty na świecie pojawia się nowy przypadek trądu, a co 20 minut na trąd zapada dziecko? Mimo niezwykłego postępu w medycynie, w najbiedniejszych rejonach świata ta straszna choroba nadal zbiera swoje tragiczne żniwo. Trąd jest dziś uleczalny, ale mimo wysiłków misjonarzy i lekarzy pracujących wśród chorych, walka z tą straszną chorobą nie została zakończona. Miliony ludzi trąd pozbawił zdolności do samodzielnej egzystencji. Nie możemy ich zostawić bez pomocy. Dlatego w ostatnią niedzielę stycznia w ponad 100 krajach obchodzony jest Światowy Dzień Trędowatych. Odbywają się konferencje, wystawy, spotkania misyjne, a przed kościołami zbierane są ofiary. No i oczywiście odbywają się audycje radiowe już od kilkunastu lat. Takie audycje są w Radiu Maryja. I dalsze informacje. Trąd to jedna z najstarszych i najstraszniejszych chorób, jaką zna ludzkość. Trąd jest chorobą bardzo podstępną i w pierwszym stadium trudną do zdiagnozowania bez specjalistycznych badań. Można być przez wiele lat chorym, zarażać innych, nie zdając sobie z tego sprawy. Trąd jest chorobą bezlitośnie okaleczającą człowieka. Od zawsze wywołuje paniczny lęk i trwogę. Od wieków trędowatymi zajmowali się tylko najodważniejsi misjonarze. Walka z trądem to jedna z najpiękniejszych kart z dziejów Kościoła katolickiego. Na trąd zapadają ci, którzy są słabi, niedożywieni, stąd mapa zachorowań pokrywa się z mapą głodu i biedy. Szacuje się, iż na świecie żyje jeszcze około 500 000 trędowatych. Wśród wyleczonych z trądu około 3 do 5 milionów ludzi to osoby ciężko okaleczone, wymagające stałej opieki. Najwięcej trędowatych znajduje się w Indiach, w Afryce, Azji, na wyspach Pacyfiku i w Ameryce Południowej. Proszę Państwa, to kilka informacji dotyczących trądu. W ulotce wydanej przez Fundację Raoula Follero słyszeliśmy, że ta fundacja dzisiaj również była na placu Świętego Piotra i Ojciec Święty pozdrawiał fundację, która jedna z fundacji, jest to jedna z fundacji, dodajmy, która zajmuje się pomocą osobom trędowatym. To tyle takich wstępnych informacji. Nasza audycja będzie wyglądała dzisiaj w ten sposób, że odtworzymy za chwileczkę moją rozmowę tutaj w Radiu Maryja z dr Wandą Błeńską. Dr Wanda Błeńska to osoba, która 40 lat pracowała wśród osób trędowatych w Ugandzie, w Bulubie. Założyła ośrodek, szpital, cały kompleks właściwie pomagający osobom trędowatym w miejscowości Buluba w Ugandzie. W tej chwili mieszka w Poznaniu. Być może, że po tej rozmowie, która będzie odtworzona, połączymy się z panią dr Wandą Błeńską, zobaczymy, czy będzie mogła z nami rozmawiać, bowiem trzeba pamiętać, że pani doktor jest osobą już dość posuniętą w latach. Umawialiśmy się, że w zależności od tego, czy będzie dzisiaj w formie, będzie z nami rozmawiała. Teraz posłuchajmy, co o trądzie mówiła pani doktor Wanda Błeńska, matka trędowatych.
Tak, oczywiście, że tak było. Dyskryminacja była i to taka najcięższa dyskryminacja, bo dyskryminacja lęku.
Dlaczego lęku?
Dlatego, że okres wylęgania jest bardzo długi, jest kilka lat. Ludzie zapominają o tym, że mieli kontakt z jakimś trędowatym. Bo jeżeli to jest skutkiem kontaktu, to powinno wystąpić naraz, czy tam po tygodniu, a nie po czterech, pięciu, czy więcej latach. Poza tym trąd jest wybiórczy. Zakaża się dużo osób, ale choruje bardzo mało, tylko wyjątki. I dlatego nie kojarzą ludzie zakażenia trądu ze spotkaniem się z jakimś okolicznościowym, z chorym. Chyba, że ten chory jest w domu, to w ten czas wierzą, że to jest z powodu zakażenia. Wobec tego przypisywało się to jakiemuś przekroczeniu tabu, czy skrzywdzeniem kogoś. Także to była kara.
Nie wiadomo, skąd ta choroba przychodziła, tak, wiadomo, po tylu latach od kontaktu,
tak, prawda? Nie wiadomo, skąd przychodziła i wobec tego ona mogła być spowodowana przez klątwę rzuconą przez kogoś, czy przekroczeniem tabu. I to się odbija na stosunku pacjenta do leczenia. Bo jeżeli on wie, że się zaraził od kogoś bliskiego, to wierzy, że nasze europejskie lekarstwa pomogą. Natomiast jeżeli trąd jest spowodowany przekleństwem czy karą za jakieś przekroczenie, no to wasze europejskie lekarstwa temu pomóc nie mogą.
Pozostaje szaman?
No też, ale i w ogóle to pojęcie, że trudno, to jest trąd i już się na to nic nie poradzę. I w ten czas jedyną taką perswazją skuteczną, to było to, jak tłumaczyłam im, że ty już i tak dostałeś tę chorobę, wycierpiałeś, swoje odcierpiałeś, a teraz tym skutkom to my już możemy pomóc.
Czy pani doktor, czy jak pani przybyła do Ugandy, przeszło 40 lat temu, czy spotkała się pani z tym, że no tak jak widzimy taki obraz trędowatego czy trędowatych, że trędowaci byli odosobnieni w jakichś tam wioskach czy w jakichś skupiskach, że z daleka im jest jedzenie przynoszone. Przynajmniej taki obraz jest chyba Europejczyków.
Jeżeli chodzi o Ugandę, to zależy od kraju, od społeczeństwa. Jeżeli chodzi o Ugandę, to taka izolacja istniała tylko w tej części kraju, gdzie było bardzo mało trądu. Natomiast tam, gdzie był trąd dosyć powszechny, był hiperendemiczny, około 100, 10, a nawet stokrotnie większy niż w innych częściach, tam izolacji w ścisłym tego słowa znaczeniu nie było. On miał może osobną taką miskę do jedzenia, ale to też nie zawsze, często jadał z innymi. Mógł mieć osobne miejsce do spania albo nie. Niestety oni nie zdawali sobie sprawy z tego, że uszkodzenia rąk i nóg można uniknąć, że to jest spowodowane tylko znieczuleniem i że przez troskliwą opiekę nad rękoma i nogami można się uchronić od tego znieczulenia. Tego oni nie wiedzieli. Uważali, że to wszystko jest z powodu trądu. I jeżeli ktoś w rodzinie czy wiosce dostał pierwsze objawy trądu, to niestety czasem zdarzało się takie nastawienie. No i tak po kilku latach będziemy się musieli nim całkowicie opiekować. Nie będzie mógł pracować. To wobec tego nie zapracuje teraz tyle, ile może. I zmuszano tych ludzi do pracy tak wielkiej, że oczywiście oni zniszczyli sobie te ręce może 10-krotnie prędzej, aniżeli by to było, gdyby mogli pracować normalnie, w normalnych warunkach.
Ale wtedy, kiedy pani przybyła do Buluby, bo to była Buluba przede wszystkim, prawda? To tak. Miejsce, z którym pani jak gdyby związała swoją działalność, to tam zdaje się nie było żadnego ośrodka leczenia.
Więc tam był ośrodek dla trędowatych. Siostry franciszkanki utworzyły jeden w Bulubie, drugi jakieś około 50 kilometrów oddalony w Nianze. Oni mieli chatki, w których mieszkali, nie było szpitala w pełnym tego słowa znaczeniu, tylko rodzaj izby chorych. No i zaledwie zaczęło się wprowadzać leczenie. I pierwszym takim lekarstwem był olej szałmogrowy, który siostry zastrzykiwały do tych plam trądowych. Wobec tego główna część tych chorych musiała mieszkać w Bulubie, bo nie mogli przychodzić z daleka. A ci, którzy nie mogli się pomieścić, a mieliśmy nawet do 400 w naszym ośrodku, to ci wykupywali gdzieś miejsce, czy mieszkali u rodziny i przychodzili do nas na zastrzyki, na leczenie ambulatoryjne.
Ale takie duże skupisko chorych w jednym miejscu i konieczność organizowania dla nich szpitala, całego procesu leczenia wymagała no, dużych nakładów finansowych. Skąd pieniądze zdobywaliście?
Więc w ten czas nie mieliśmy jeszcze sponsorów z Niemiec. Mieliśmy głównie albo znajomi sióstr. Troszkę pomagała BELRA, to znaczy Brytyjskie Stowarzyszenie Pomocy do Trędowatych, niektóre amerykańskie, ale to raczej były takie personalne, osobiste dawki. Powoli się to rozwijało, no potem większe organizacje wzięły nas pod swoją opiekę. Na przykład jak założyliśmy szkołę, a założyliśmy zaraz od początku, to był zwyczaj tak zwanej adopcji dziecka. To znaczy ktoś opłacał za jedno dziecko opłatę szkolną, tam bardzo niską, zresztą zdaje się, że było 5 funtów na rok. I myśmy posyłali fotografie tego dziecka, informowaliśmy o tym, jak się uczy, jak mu się powodzi.
No, to cały sztab ludzi musiał być
powoli
zaangażowany w to.
No, a potem już się przyłączyły duże takie ośrodki i o 60-tych latach zainteresowało się nami Niemieckie Stowarzyszenie Pomocy dla Trędowatych. I oni potem lwią część pokrywali. Ale zawsze była, jak to się mówi, składka na biednego dziadka. To znaczy pomagali pomagały instytucje charytatywne niemieckie i brytyjskie, i holenderskie, i włoskie. Nie mówiąc już o osobistych takich dawcach. I zaraz zaczęliśmy szkolić pracowników terenowych i zakładać takie małe ogniska w terenie, małe ośrodki. Naszym celem było, ażeby chory nie miał dalej niż 5 kilometrów do ośrodka. W ten czas lekarstwa dawało się pod obserwacją i to
no
bardzo
właśnie,
ścisłą.
To znaczy,
że pielęgniarka, czy lekarz, czy ktokolwiek rozdawał te lekarstwa, pilnował, żeby pacjent to połknął. Ale też zdarzało się, że wsadził do buzi, a potem schował. Jeszcze w 50-tych latach, z tego, że te lekarstwa przede wszystkim miały bardzo duży popyt, to były sulfony, które miały działalność przeciwzakaźną. I inną cenę miała świeża tabletka, mniejszą cenę miała tabletka, która już była trzymana w ustach, a jeszcze mniejszą cenę miała już taka, która była trochę strawiona. Kto regularnie, powiedzmy, przyjmował? No, dzieci to się pilnowało, ale z dorosłych. Ci, którzy mieli świeży trąd i chcieli się z tego jak najprędzej wyleczyć. Dla tych znowu, jeżeli im się dawało gdzieś lekarstwa, czy oni starali się ukraść, dla małżonki czy małżonka. Bo często był taki warunek, jeżeli mi nie dasz tych samych lekarstw, który bierzesz, to ja mogę się zarazić, wobec tego ciebie zostawię. I oni dzielili się. Natomiast najmniej regularnie leczyli się ci, którzy już byli zniekształceni. Bo zupełnie logicznie. On powiedział, żadna ilość waszych tabletek czy zastrzyków nie przewróci mi palce, których już nie mam. Albo zapadniętego nosa.
No, tak.
Ani nie przewróci mi wzroku. To wobec tego ja te tabletki mogę sprzedać i kupić sobie coś do jedzenia. Bardzo logiczne zresztą.
No właśnie.
Rozumowanie.
Ciekawa jestem, bo pani doktor wspomniała zaledwie, że już od początku jakoś zaczęliście organizować szkolnictwo, szkołę. Ciekawa jestem właśnie, jak wyglądało to, oprócz szpitala, jak wyglądała taka infrastruktura, jak to się mówi, wokół szpitala. Czy jak to było? Czy chory po wyleczeniu wraca natychmiast do swojego środowiska? Czy też po prostu staraliście się może stwarzać wokół szpitala jakieś może warsztaty?
Więc my wokół
szpitala. Do zawodu, czy coś takiego?
Wokół szpitala osiedlali się chorzy i żądali od nas różni wójtowie, przewodniczący, żeby było poświadczenie, albo raczej my w Bulubie żądaliśmy, żeby było poświadczenie, że ten chory ma tam mieszkanie, żeby się nie nazywało, że wioski sąsiednie będą zapełnione trędowatymi. Tak. Oczywiście on takie poświadczenie zawsze dostawał, jeżeli coś za to zapłacił. To nie ulegało wątpliwości. To każdy potem był dla niego krewnym.
Tak.
Ale myśmy w Bulubie mieli badanie chorych, leczenie chorych, fizjoterapia, to znaczy, prawda, unikanie przykurczów, to wszystko, co się nazywa rehabilitacją. I w tej rehabilitacji urządzeniem zajęła się pani Janina Bartkiewicz, harcerka z Torunia, która wspaniale postawiła tę rehabilitację. Ona dokształciła się w tym kierunku w ortopedycznej klinice w Poznaniu. Ona wykonywała protezy ze skóry, protezy żywicowe. Ona dbała tak o tych chorych, że ja wiedziałam doskonale, jeżeli ona zrobi protezę, czy zrobi, prawda, szczudła, to nie będzie trzeba tego pilnować. On będzie dokładnie, pacjent będzie nauczony, jak to używać. To nie będzie ani za małe, ani za duże. No ale jak Janki zabrakło po 15 latach, to już potem to się troszkę wszystko pogorszyło.
Pani Janina zresztą miała naukowy tytuł, prawda?
Butolog. Tak, ona wspaniale i ona tak umiała zachęcić tych leprozy asystentów, których my szkoliliśmy do pomocy w terenie, że rzeczywiście całe serce w to wkładała. Więc oprócz rehabilitacji dla mnie osobiście największym kłopotem była chirurgia. Ja nie mogłam posłać pacjenta do żadnego innego szpitala, do kliniki uniwersyteckiej. Ja musiałam wykonywać wszystkie konieczne operacje, począwszy od operacji powiek na jaglicę. Groziła im ślepota, do amputacji. Jak żeśmy się śmiali, nasza współpraca z Janką polega na tym, że ja obcinam nogi, a ona im daje sztuczne. No i operacje jamy brzusznej. Także to było pełne stresu, ale i pełne radości. Nie mogłam w ten czas posłać pacjenta do żadnego innego szpitala. Teraz po 40 latach to wygląda inaczej.
Także wtedy
co
w zasadzie
prawda,
pani robiła wszystko.
Tak, posyłamy chorego do szpitala ogólnego, ale razem z chorym musimy dać kogoś do opieki, musimy dać materac, poduszkę, powleczenie, instrumenty wypożyczyć, dać rękawice, dać materiał do operacji, wszystko. I to na wyrost, że tak powiem. No ale można zepchać do innych szpitali, a przedtem nie było można.
Pani doktor, mnie szczególnie właśnie interesują dzieci, właśnie ta szkoła. Co ze szkołą?
Więc myśmy mieli szkołę dla około 400 dzieci. Ona była na bardzo wysokim poziomie, wyższym niż inne szkoły. Dlaczego? Dlatego, bo białym nie wolno było uczyć w szkole powszechnej. Taki był rozkaz Anglików, którzy, a Uganda była protektoratem. Natomiast białym wolno było prowadzić szkoły takie specjalne dla niewidomych, dla głuchoniemych i oczywiście dla trędowatych. Więc ponieważ to prowadziła siostra, więc obie szkoły i w Nijandze i w Bulubie były na bardzo wysokim poziomie. I efekt, i co drugie. Wszystkie szkoły były płatne, a nasze szkoły były bezpłatne dla pacjentów albo dla dzieci pacjentów. Efekt był taki, że przychodzili rodzice z jakąś plamą czy blizną u dziecka zdrowego i mówili, o tu był trąd, to jest blizna, on musi iść tutaj do szkoły. I myśmy wiedzieli, że nie, ale już zwykle w takich wypadkach, prawda, brało się to dziecko do szkoły. Także propaganda była doskonała. Uważaliśmy, że jedną z najlepszych naszych propagatorów, jednymi z najlepszych propagatorów byli nauczyciele, którzy byli zrędowaci, wyleczyli się, ukończyli studia. Mieliśmy księży, mieliśmy wojskowych. No i dużo innych, prawda, po których nie widać było żadnych efektów trądu i którzy byli, jak mówimy, naszą najlepszą propagandą do usunięcia dyskryminacji, a ostatecznie, takim ostatecznym ciosem dla dyskryminacji, to był okres panowania generała Amina, kiedy cała ogólna służba zdrowia upadła. I państwowe szpitale właściwie w ogóle nie działały, a w tym czasie działały tylko misyjne i tak jak Buluba i Mianga, tak. Obie były szpitalami misyjnymi. I o ile w 50. i 60. latach nikt inny oprócz trędowatych albo chorych na raka skóry, nikt inny nie przychodził do nas, to teraz przychodzili, bo po prostu ból i lęk przed śmiercią czy przed bólem był większy niż dyskryminacja. I właściwie już ostatnio była tylko tak zwana dyskryminacja oportunistyczna, jak ja ją nazywam. To znaczy, jeżeli jest dużo kandydatów do szkoły, dzieci, które nie będą przyjęte, to oczywiście dziecko trędowate nie ma żadnej szansy. Jak jest autobus tak przepełniony, że ludzie czekają i nie będą mieli miejsca, to wiadomo, że trędowaty się do niego nie dostanie.
Drodzy Państwo, słuchali Państwo przed chwileczką mojej rozmowy sprzed kilkunastu laty, nawet już aż boję się powiedzieć przed ilu laty, z panią Wandą Błońską, z panią doktor Wandą Błońską, która nazywana jest, myślę, w świecie, bo jest bardzo znaną osobą, nazywana jest matką trędowatych. Przypomnę, że pani doktor Wanda Błońska założyła w Ugandzie, w miejscowości Buluba, założyła najpierw szpital, a potem ten szpital rozrósł się w kompleks cały rehabilitacyjno-szkoleniowy dla osób chorych na trąd. Przed kilkunastu laty pani doktor Wanda Błońska wróciła już jako osoba emerytowana po 40 latach pobytu w Ugandzie, wróciła do Polski. W Polsce prowadziła również działalność, powiem tak najogólniej, na rzecz osób chorych na trąd. Szkoliła lekarzy, spotykała się w szkole z młodzieżą, pozyskiwała wolontariuszy do współpracy z Fundacją Redemptoris Missio, która mieści się w Poznaniu, która pomaga osobom chorym na trąd. W tej chwili pani dr Wanda Błońska mieszka w Poznaniu. Spróbujemy połączyć się z panią doktor. Zobaczymy, czy będzie z nami rozmawiała. Ustaliłyśmy wczoraj i dzisiaj jeszcze przed pół godziną, że spróbujemy porozmawiać z panią doktor. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, pani doktor.
Bóg zapłać, dawno mnie słyszałam.
Pani doktor, przed chwileczką otworzyliśmy rozmowę pani doktor ze mną, która miała kilkanaście lat temu miejsce w Radiu Maryja. Tam było bardzo dużo niezbędnych i bardzo ciekawych informacji w tej rozmowie zawarte. Teraz nie chciałabym, żebyśmy powtarzali może informacje na temat trądu, ale wiem, że pani doktor była niedawno w Ugandzie. Może tak. Proszę powiedzieć o tym pobycie.
Więc pojechaliśmy i przejeżdżaliśmy właściwie przez prawie długość prawie całej Ugandy. Trochę się zmieniło w samym wyglądzie, bo na przykład jezioro Wiktoria sięgało prawie aż do Bulubi, gdzie mieszkałam, przez taką cieśninę i od razu rozlewane jako dalsza część jeziora Wiktoria. Teraz już nie istnieje, to są tylko zielska z dna, dno. Poziom jeziora się obniżył, już tego jeziora nie ma.
A jak funkcjonuje ten ośrodek, który pani stworzyła? Jak
więc
teraz
ten ośrodek przeważnie przyjmuje ludzi chorych na gruźlicę i jest referencyjnym szpitalem na całą Ugandę. To znaczy, jeżeli mają jakiegoś lędowatego i chcą go przysłać na leczenie czy na dłuższy czas pobytu, to przesyłają do Bulubi.
Pani doktor, czy to by znaczyło, że osób trędowatych już jest tak mało, że nie są niepotrzebny jest taki szpital?
No, tak urządzili. Nie wiem dokładnie, jak jest to w terenie,
tak.
Ale jeszcze sporo tego było. Widocznie Ministerstwo Zdrowia uważa, że można zapewnić leczenie tej reszcie trędowatych. Myśmy bardzo duży nacisk kładli na informowanie społeczeństwa. Więc były wykłady z przezroczami i pokazami, tak żeby ludzie przestali się bać trądu. Bo jeżeli się boją, to zawsze się łączy pewnego rodzaju okrucieństwem. A przeważna część pacjentów to jest jednak już teraz gruźlica.
Aha. Także w zasadzie to można powiedzieć, że to pani działalność i działalność pani współpracowników doprowadziła do tego, że trąd już nie jest taką straszną chorobą, tak bardzo dziesiątkującą może społeczeństwo Ugandy.
Ale wszystkich tych lekarzy, którzy byli w tym czasie, bo był drugi szpital i zakład latrendowatych, dawniej prowadzony czy założony przez protestantów, ale potem już kierownicy tam byli katolikami albo mieszani, nie zważało się na to. Więc te dwa ośrodki były. I tam też chyba przyjmują teraz gruźlicę, ale nie wiem w jakim stopniu. Bo w Bulubie to już było bardzo rozwinięte leczenie gruźlicy, nawet za moich czasów.
A proszę powiedzieć pani doktor, czy teraz w Poznaniu pani ma jakiś kontakt jeszcze z lekarzami, którzy wyjeżdżają, aby leczyć osoby chore na trąd? Albo z lekarzami, którzy przygotowują się do leczenia chorób tropikalnych.
Więc już stosunkowo mały, dlatego, bo znaleźli się ludzie, którym bardzo zależało na tym, żeby jeździć co pewien czas do Warszawy z wykładami. No więc ja już dawno nie byłam. Ale byłam w samej Bulubie rok temu, rok czy tam.
Tak, tak.
Dwa lata temu. I widziałam jej dyrektor, ten mój następca, przyjechał po nas. I jeszcze część innego personelu też była. i spotkała moje dawne pacjentki. Aha. Radość była bardzo duża.
Na pewno. Pani doktor, bardzo serdecznie pani doktor dziękujemy i no czujemy się, ja czuję się zaszczycona, że pani doktor zechciała jeszcze z nami porozmawiać. Dziękujemy za wszystko to, co pani doktor zrobiła dla osób trędowatych, a także za to, że pani doktor tak ofiarnie i tak z taką szczodrobliwością serca traktuje moje prośby o to, aby wypowiedzieć się na falach Radia Maria. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Życzę dużo siły, dużo zdrowia i do jakiegoś usłyszenia. Szczęść Boże Pani.
Ja też muszę powiedzieć, że dziękuję, że pamiętacie o moich trędowatych.
Pani doktor, zawsze i jeszcze raz powtarzam, że czujemy się zaszczyceni. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże. Bóg zabrać i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystkiego najlepszego. Także tym osobom, które pani, z panią doktor mieszkają. Drodzy państwo, rozmawialiśmy z panią doktor Wandą Błęską, tym razem na żywo. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję pani doktor. A za chwileczkę odtworzymy fragment nagrania, mogę powiedzieć, ze współpracownikami pani doktor, z panem doktorem Norbertem Relisem oraz z panią doktor Anną Tarajkowską. To nagranie również było zrobione w Radiu Maryja przed kilkunastu laty. Pani doktor Anna Tarajkowska i pan doktor Norbert Relis byli tutaj podczas jednej z audycji właśnie na temat trądu. Posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia ci lekarze, którzy będą mówić o leczeniu trądu w świętym mieście Pury, tam gdzie żył i działał ojciec Marian Żelazek.
Puri. Padła nazwa Puri. Myślę, że warto najpierw słuchaczom wytłumaczyć, co to jest za miasto, gdzie się ono znajduje, dlaczego tam pojechaliśmy, skąd się tam wzięli wreszcie trędowaci. Miasto Puri jest to miasto leżące w Indiach, w stanie Orissa, na Zatoką Bengalską. Aby tak to przedstawić inaczej, musielibyśmy podzielić Indię, wprowadzić prostą przez środek, poprowadzić także prostą ze wschodu na zachód. To w ten czas to miasto Puri znajdowałoby się w światce prawej górnej, czyli pod niedaleko Kalkuty. I miasto Puri jest to miasto szczególne dla Hindusów ze względu na to, że znajduje się tam potężna świątynia Boga Jagannath. Jest to centrum kultu Wisznu. A tam, gdzie są świątynie, tam, gdzie są pielgrzymi, tam też przebywają i trędowaci, którzy żebrają u bram świątyni, prosząc o jałmużnę, na chleb. Tam też do Puri przybył kiedyś ojciec Marian Żelazek, misjonarz z Puri, który zaopiekował się właśnie tymi chorymi na trąd ludźmi. A my przyjechaliśmy po to, żeby troszkę pomóc w tej pracy misyjnej.
A tu przyjechaliście po to, żeby opowiedzieć o osobach chorych na trąd, więc powiedzcie może, jaki jest obraz trądu obecnie?
Tak, no dla człowieka, który nie miał do tej pory żadnego kontaktu, a tutaj u nas w naszej rzeczywistości, w naszej kulturze trudno spotkać chorego na trąd, to tylko możemy sobie wyobrazić na podstawie lektur, książek, czy ewentualnie jakichś filmów.
Według strasznych opisów.
Według strasznych opisów. Tak. Jest to na pewno pierwsze zetknięcie się z takim człowiekiem okaleczonym przez zmiany trądowe. Robi wstrząsające wrażenie. Ja muszę powiedzieć, że troszeczkę będąc po raz pierwszy bałam się swoich takich ludzkich odczuć, reakcji, jako że miałam tego pacjenta trędowatego na fotelu, pracowałam rękoma z nim, byłam w bardzo bliskim kontakcie i sama nie byłam pewna, jak ja zareaguję na te niekiedy właściwie straszne okaleczenia. Jednak oni są... ci ludzie właśnie, ci chorzy, są tak spokojni, tak tak szczęśliwi w ogóle i tak wdzięczni za to, że ktokolwiek się nimi zajmuje i się nimi opiekuje i chce im przynieść ulgę, że ta ich właściwie wdzięczność, która bije z nich, no nie pozwala popatrzeć na tego człowieka jak na człowieka okaleczonego, czy chorego, czy na nieestetycznego być może wyglądzie, tylko na tego człowieka, któremu się chce, bardzo się chce pomóc. I tu żadnych nie było ze strony ani mojej, ani widziałam kolegów, którzy w jednej wyprawie i w drugiej byli inni odruchów. Nie chciałam użyć tego słowa, bo jest to słowo takie niezbyt miłe.
Jeżeli trąd wiąże się z jakimiś obrzodzeniami, jakimiś wyciekami, to chyba taka reakcja może jest dość naturalna, prawda?
Tak, aczkolwiek to już bardziej koledzy, którzy opatrywali rany w tym wyjeździe, był lekarz chirurg, który nawet amputację robił, miał do czynienia. No ja na fotelu dentystycznym akurat takich chorych nie miałam, aczkolwiek też ten trąd był taki bardzo widoczny, bardzo widoczny i bardzo bliski, ale nie budziło to we mnie żadnych złych skojarzeń.
Ale proszę Państwa, ja na początku mówiłam, że już w Biblii były opisywane... Znaczy z trądem wiązała się izolacja i to było opisywane. I pani mówi, że miała kontakt taki dość bliski, lekarze mają kontakt. Czy trąd nie jest zaraźliwy w kontakcie?
Muszę powiedzieć,
tak, że... Tak się uważa po prostu.
Tak, trąd jest zaraźliwy, jest chorobą zakaźną, ale w bardzo małym stopniu. Przykładem może być pani doktor Płońska, która pracowała wśród chorych na trąd prawie 45 lat. Nie zaraziła się. Przykładem może być ojciec Marian, Żelazek, który też w końcu od długiego czasu pracuje wśród tych chorych, również nie zaraził się. Z drugiej strony w Polsce też kiedyś był trąd. Jedno z leprozoriów znajdowało się w Poznaniu. Założone zostało za czasów Mieszka I. No i choroba nie rozprzestrzeniła się po Polsce. Z Europy została praktycznie wyeliminowana. Dzisiaj są niewielkie ogniska w Albanii, w Grecji. Także jest to choroba zaraźliwa, ale nie aż tak zaraźliwa, żeby się panicznie obawiać. Z drugiej strony tych chorych zakaźnych jest teraz stosunkowo mało, ze względu na to, że zostały wprowadzone nowoczesne metody leczenia, tak zwana multi-drug therapy, gdzie stosuje się kilka lekarstw równocześnie. I ci chorzy, którzy są potencjalnie niebezpieczni dla innych, są szybko leczeni. Także nie stanowią oni jakiegoś specjalnego zagrożenia. Problem trądu staje się bardziej problemem psychologicznym, ponieważ jeżeli już doszło do zniekształceń, to już tych zniekształceń się nie uda cofnąć. Mówi się, że ktoś raz trędowaty, na zawsze trędowaty. I wydaje mi się, że na tą chorobę należy teraz spojrzeć właśnie z tego punktu widzenia. Myślę, że niewielu w kolonii trędowatych chorych było szczególnie niebezpiecznych czy zakaźnych. Raczej to, co widzieliśmy, to było spowodowane następstwami trądu. Także nie było, uważam, żadnych podstaw do jakichś specjalnych obaw. Ale niemniej, jak wiemy z historii, z życia, trędowaci zawsze budzili taką właśnie obawę, strach. I pewno jeszcze wiele lat minie, zanim to zniknie.
Zresztą w środowisku indyjskim jest to szczególnie znamienne, ponieważ tam, mimo że oficjalnie kastowość została zniesiona, to jednak w dalszym ciągu świadomości społecznej tkwi i człowiek trędowaty jest człowiekiem niedotykalnym,
jest poza wszystkimi kastami.
I tam trędowatego nikt nie dotknie, nikt nie przyjmie, żaden lekarz hinduski nie wpuści trędowatego do swojego gabinetu, żaden stomatolog też go nie obsłuży, także rzeczywiście to, co my staramy się robić i chociaż troszkę pomóc, no, jest tam naprawdę doceniane.
Ale wróciliście z Puri i może powiedzcie, jak tam wygląda, jak ojciec Marian Żelazek zorganizował opiekę nad osobami chorymi na trąd.
Wydaje mi się, że ten ośrodek w Puri powinien służyć jako wzór dla wszystkich ośrodków zajmujących się trędowatymi, ponieważ w przypadku właśnie ojca Mariana on spojrzał na chorego na trąd jako na człowieka. To znaczy nie widział tylko jego takie potrzeby medyczne, w sensie, żeby zlikwidować bakterie, chorobę, tylko próbował odrestaurować niejako tego trądowego jako człowieka, którego można wrócić społeczeństwu jako osobę pełnowartościową. Mało tego, no w Indiach przyjęło się tak, że osoba chora na trąd jest jakby nieżywa dla społeczeństwa, jakby jest takim społecznym chodzącym trupem, nie ma przed nią żadnej przyszłości, żadnych perspektyw. Są zamknięte szkoły, no, jedyną rzecz, którą może zrobić, to tylko żebrać. I mało to jest, ta samo czeka i dzieci. I ojciec Mariam chciał właśnie powiedzieć temu wszystkiemu nie i pokazać, że ta rehabilitacja trądu to przede wszystkim ta rehabilitacja socjalna. I na to postawił główny nacisk. I tutaj może kilka takich konkretnych przykładów. W ośrodku w Puri, oprócz szpitalika, powstały zakłady pracy, żeby trędowaci mogli pracować, żeby mogli w ten sposób zarabiać na własne utrzymanie i żeby wiedzieli, że są w ten sposób wartościowymi ludźmi.
Drodzy Państwo, to było nagranie również sprzed kilkunastu lat, rozmowa sprzed kilkunastu lat, przeprowadzona z panią doktor Anną Tarejkowską oraz panem doktorem Norbertem Relisem, którzy współpracują z Fundacją Redemptoris Missio, która mieści się w Poznaniu. W tej chwili pan doktor Norbert Relis wraz z całą rodziną przebywa właśnie w jednym z krajów tropikalnych. Dlatego no, nie mógł wziąć udziału w tej audycji. Chociaż od czasu do czasu, co kilka lat, udaje mi się zaprosić pana doktora, aby mówił o swoich doświadczeniach z osobami chorymi na różne choroby tropikalne. Za chwileczkę połączymy się z panem z panem profesorem Januszem Kaleckim z Krakowa, którego towarzystwo z pomocy osobom chorych na trąd imienia ojca Jana Bejzyma no bardzo dobrze funkcjonuje, działa w Krakowie. Bardzo prosimy, już mamy kontakt z panem profesorem. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, panie profesorze. Czy troszeczkę pan profesor słuchał tego, co...
Tak, czas słuchałem.
Panie profesorze, a więc mówiliśmy podczas tej audycji przede wszystkim o tych dwóch, o to mi chodziło właściwie, o tych dwóch wielkich postaciach polskich, które tak dużo zrobiły na rzecz pomocy osobom chorym na trąd. O pani Wandzie Błeńskiej, o nas, ojcu Marianie Żelazku. Wiem, że wasze towarzystwo związane jest również z kilkoma takimi osobami.
Tak jest. To znaczy Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych przyjęło za swego patrona ojca Jana Bejzyma. Ojciec Jan Bejzym to ten, który no już w takim wieku, w którym się już właściwie mówi o zakończeniu swojej, zbiera owoce dotychczasowej działalności, pojechał na Madagaskar. No i tam doprowadził do, na początku XX wieku, do utworzenia szpitala leczenia chorych na trąd w Maranie. Ten szpital działa do dzisiaj. Z tym szpitalem mamy stały kontakt. Tam także pojechał jeden z wolontariuszy z Lublina, pan dr Stefan Ciszewski. Przez 3 miesiące zajmował się tam trędowatymi. Tam także w tym miejscu są siostry świętego Józefa z Klini. Ośrodkiem tym przede wszystkim opiekują się Francuzi. Natomiast my, jako towarzystwo, opiekujemy się przede wszystkim z tego powodu, że no, jest to ośrodek założony przez Polaka, przez błogosławionego ojca Jana Bejzyma. I to jest ten jeden ośrodek, z którym współpracujemy. I drugi w Indiach. Dżewodaja, Świt Życia. To jest też ośrodek założony przez Polaka, księdza Adama Wiśniewskiego. Jako wotum dziękczynne na 1000-lecie chrztu Polski za chrzest Polski. W tym ośrodku też pracuje z Polski obecnie, bo już ksiądz Wiśniewski nie żyje, pani doktor Helena Pys. Tak. Z panią doktor Heleną Pys miałem w ostatnim tygodniu kontakt. Teraz jest on łatwiejszy, bo mamy możliwość elektronicznego porozumiewania się i myślę, że przesłałem tam w imieniu naszego towarzystwa życzenia, pamiętając o tym ośrodku, bo też go wspomagamy. Otrzymałem od pani doktor Heleny Pys też list z taką informacją. Bardzo dziękuję za pamięć i życzenia. Cieszę się, że wasze inicjatywy są tak wiernie realizowane. W Indii Dzień Chorego na Trąd obchodzimy tradycyjnie, jednak nie w tym dniu, którym my dzisiaj obchodzimy, tylko 30 stycznia. Łączy to się ze śmiercią Mahatmy Gandhiego, który też jakiś czas zajmował się trędowatymi. A w tym roku, pani doktor pisze, będę dodatkowo na grobie ojca Mariana Żelazka, który urodził się 30 stycznia przed 90 laty i w kolonii dla osób dotkniętych trądem w Orissie, gdzie niedawno miały miejsce ataki na katolickie kościoły. To jest ta wiadomość najnowsza od pani doktor Heleny Pys. I muszę tutaj jeszcze zaznaczyć, że ten ośrodek Dżewodaja to jest tylko w części współpracujący z nami, bo takim głównym miejscem, które organizuje kontakt z tym ośrodkiem, jest sekretariat misyjny Dżewodaja. On obecnie od 2006 roku znajduje się w strukturze Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. No i też bardzo taką ciekawą inicjatywę właśnie ten ośrodek, ten sekretariat misyjny podjął. Mianowicie chciałby tym, którzy już są wychowankami ośrodka w Dżewodaja, najlepszymi wychowankami, osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, umożliwić kontynuowanie kształcenia na studiach wyższych w Warszawie, w Polsce. Nawet wygospodarowano takie miejsce i pierwsza osoba, bo na początek przewidziano, że takie 3 osoby przyjadą, pierwsza osoba już jest, były spotkania także z tą osobą. No, w pierwszym roku ma się nauczyć trochę języka polskiego, poćwiczyć angielski lepiej, no i zdecydować się na formę studiów, które ta osoba zechce podjąć. Więc jest to taka inicjatywa, żeby przywieźć do kraju tego najlepszego, przywieźć tych najlepszych, przywieźć do kraju, w którym mogą oni dalej studiować bez obawy, bo tutaj nie ma nietolerancji dla chorych na trąd, wyleczonych przecież także już, oni są wyleczeni, przybyli do ośrodka jeszcze gdy byli dziećmi, no a po wyjściu z ośrodka trudności są znalezieniem pracy, przyjęciem gdziekolwiek, a już o studiach to trudno mówić, no dlatego taki pomysł zrodził się w kontaktach tego sekretariatu misyjnego Dżewodaja. Ale jeszcze o jednych lokalizacji, miejscu, także leczenia chorych na trąd, o którym może sobie nawet wiele osób nie zdaje sprawy. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Tam w ośrodku leczenia chorych na trąd, a są chorzy na trąd właśnie tam, w USA, pracuje nasza koleżanka z Krakowa, pani doktor Barbara Stryjewska. Podjęła tę pracę przed kilku laty, no z tym, że przybywając kiedyś tutaj do nas i przedstawiając taki referat o tamtym ośrodku, gdy porównywaliśmy go z informacją i z referatem o doświadczeniu z chorymi na trąd w Maranie, gdy przedstawiał to pan doktor Ciszewski, albo z Dżewodaja, gdy przedstawiała to, czy pani Pys przed laty, będąc u nas tu w Krakowie, czy pani doktor Maria Kowalska z Kielc, to widzieliśmy no diametralną różnicę między tymi ośrodkami, warunkami, w których leczeni przebywają, a ci chorzy w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, to albo przybywając do Stanów Zjednoczonych z innych krajów przywieźli z sobą tę chorobę, no i ona się rozwinęła u nich, albo też tam zostali zakażeni. To są takie pancerniki, które często w ogrodach można na nie trafić. One są przenoszą te prądki trądu, no i im nie są nieszkodliwe, ale człowiek, jeśli lekarz tego nie wykryje, a może się nie spodziewać, że coś takiego, taka choroba się pojawi, no to później ona się rozwija i dopiero z czasem trzeba podjąć już leczenie. No takie samo jak z chorymi na trąd w Indiach czy na Madagaskarze.
Panie profesorze, ponieważ nasza audycja za chwilę musi się skończyć, to bardzo proszę może, bo myślę, że jakoś można również waszemu towarzystwu pomagać. Może jakiś kontakt do państwa.
Najlepiej jest kontakt podjąć listowny.
Tak?
Bo numery tutaj podawać, jakiekolwiek konta,
to
powiem,
proszę,
że towarzystwo
proszę adres podać.
Tak jest, zaliczone do organizacji pożytku publicznego.
No właśnie.
My teraz właśnie dzisiaj kończymy już wysyłanie na Wielki Post Myśli razem z listem do wszystkich tych, którzy chociaż raz w ubiegłym roku czy w poprzednim jeszcze wpłacili na towarzystwo. I ci dostaną te wszystkie informacje, ale gdyby ktoś więcej chciał z tych, którzy jeszcze nie mieli kontaktu z nami, to podam adres. Piszemy na ulicę Zaskale 1. Ulica Zaskale 1, 30250, Kraków. Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych.
Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi i wszystkiego najlepszego
dziękuję
na dalszą działalność
dziękuję
w towarzystwie.
Szczęść
Boże. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem profesorem Januszem Kaweckim, związanym z Towarzystwem Przyjaciół Trędowatych w Krakowie, imienia Jana Bejzyma w Krakowie. Proszę państwa, z tej audycji wyłania się nam kilka postaci, kilku Polaków, którzy pracowali bądź pracują z osobami chorymi na trąd. Może najpierw ojciec Jan Bejzym, ojciec Adam Wiśniewski, pani doktor Wanda Błęska, ojciec Marian Żelazek, pani doktor Helena Pys i jeszcze na pewno wiele innych osób, może o których mniej się mówi. I ośrodki, które stworzyli Polacy, polscy lekarze, polscy misjonarze, Marana, Buluba, Dżewodaja, Puri. Podam jeszcze może kontakty do innych towarzystw, fundacji, które pomagają osobom chorym na trąd. Fundacja Polska Raula Folero, ulica Rembielińska 10/24-03-343 Warszawa. To Fundacja Raula Folero oraz Fundacja Redemptoris Missio. Redemptoris Missio, Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, ulica Dąbrowskiego 79, pokój 809, 60529 Poznań. Proszę państwa, w tych miejscach można uzyskać informacje na temat, jak można pomóc osobom chorym na trąd, a osobom chorym na trąd w tej chwili można bardzo łatwo pomóc. Trąd jest dziś chorobą leczalną, a zestaw antybiotyków wystarczających do wyleczenia trędowatego kosztuje tylko około 300 zł polskich. Proszę państwa, 300 zł polskich, aby pomóc osobom chorym na trąd. Pamiętajmy o tym. Dziękuję państwu za wysłuchanie tej audycji. Polecam pamięć właśnie. Pamiętajmy o osobach chorych na trąd. Jeżeli nie możemy finansowo wspomóc, to możemy również duchowo wspomóc tych, którzy pomagają, a więc poprzez modlitwę. Za tydzień będziemy rozmawiać o wspólnotach wiary i światło. Będziemy gościć przedstawicieli tej wspólnoty. A ja chciałabym jeszcze bardzo serdecznie pozdrowić panią Magdalenę Buczek, która przebywa, jest w szpitalu, po prostu jest chora, jest w szpitalu w Toruniu. Bardzo serdecznie, Madziu, pozdrawiam ciebie, pozdrawiam twoją mamę, panią Pelagię. Myślę, że wiele osób łączy się z wami duchowo i jakoś tą drogą chcę wam pomóc. Trzymajcie się dzielnie, jak do tej pory. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, ja żegnam się z Państwem. Dziękuję bardzo Krystianowi, który dzisiaj stanął przed wyzwaniem. Nie lada, ale udało mu się odtworzyć te nagrania sprzed kilkunastu lat. Bardzo serdecznie dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Żegna się Barbara. Szczęść Boże. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień.